Dzisiaj mamy psalm 150, który śpiewaliśmy już. I ja przeczytam tenże psalm w tłumaczeniu Czesława Miłosza, tak? Mamy Czesława Miłosza. Tak więc to jest tłumaczenie warszawskie, które macie. Podczas gdy ja będę czytał tłumaczenie Miłosza, także możecie udać się i porównać, jak to wygląda. 150 psalm. Alleluja! Chwalcie Pana w Jego świątyni. Chwalcie Go na firmamencie Jego mocy. Chwalcie Go dla czynów Jego potęgi. Chwalcie Go wedle Jego niezmiernej wielkości. Chwalcie Go dźwiękiem rogu. Chwalcie Go na harfie i lirze. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie Go na strunach i fletniach. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach gromkich. Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana. Alleluja. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas częścią swojej chwały, częścią swojego uwielbienia, że wielbimy Ciebie, tak jak oto teraz jesteśmy, czyli wielbimy Ciebie nie jak kamienie i drzewa i gwiazdy, ale wielbimy Ciebie więcej niż one. Wielbimy Ciebie naszym duchem, naszym przemienionym sercem. Dziękujemy, że dołączamy się do chóru, który Ciebie sławi w niebie. Dziękujemy, że razem z Twoim wiernym ludem na tej ziemi już teraz wysławiamy wspaniałości Ciebie, który powołałeś nas z ciemności, w której potykaliśmy się, do Twojego przedziwnego światła. Dziękujemy za to. Prosimy o Boże, poprowadź nas teraz w swojej jasności, w jasności tłumaczenia Twojego ducha, w prawdę i w zachętę Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, która jest zasygnalizowana tym psalmem, to to, że Bóg jest stworzycielem i wszystko inne jest stworzeniem. Także całe nasze wyznanie to jest chyba najbardziej fundamentalna rzecz, na której ono się opiera. Stworzenie, stwórca, distinction. Rozróżnienie między stwórcą, który jest niestworzony, a stworzeniem, które jest stworzone, wszystko inne, które jest stworzone i które w całej rozciągłości musi spolegać na swoim stworzycielu. Nie ma istnienia samo w sobie. Chrystus powiedział, ja mam życie sam w sobie, podczas gdy nikt z nas, nic, co jest wokół nas, nie może czegoś takiego powtórzyć. Właściwą odpowiedzią, co więcej, tak więc mamy tutaj do czynienia ze Stwórcą, zaraz w pierwszych wersetach mamy do czynienia z odpowiedzią stworzenia i właśnie tą właściwą odpowiedzią stworzenia jest oczywiście uwielbienie. Uwielbienie swojego Stwórcy. I chyba nie ma nic bardziej fundamentalnego w naszym życiu niż właśnie z kolei ta prawda, że całe nasze spełnienie sprowadza się właśnie do tego, byśmy naszego Boga chwalili. To stanowi naszą istotę, to stanowi istotę naszej istoty. To jest sercem tego, czym co znaczy być człowiekiem. To jest istotą tego, czym jest, istotą człowieczeństwa. I zwróćcie uwagę, że cały werset zaczyna się od uwielbienia dla Jahwe, dla Boga, alleluja, tym się kończy, alleluja. To są klamry, które spinają cały ten psalm. I zwróćcie uwagę jeszcze na to, że mamy ile razy chwalę, chwalcie, ile razy tam to chwalcie się pojawia? Ile razy? Ktoś wie? Daniel, wiesz, ile razy chwał Cię się pojawia? Niebieskie? Niebieskie słówko 10 razy. Pojawia się 10 razy i oczywiście 10 razy mamy 10 przykazań, wiele innych rzeczy, 10. 10 oznacza kompletność, całość, całość uwielbienia. Uwielbienia, które już i tak jest w klamrach, uwielbienia dla Jahwe. I teraz ta zachęta, kompletna zachęta wychodzi ku nam, abyśmy wielbili tego, który jest naszym Stwórcą. Słuchajcie, pamiętacie to, dlatego że na wiele różnych sposobów już żeście się tego nauczyli. Powinniśmy się już tego nauczyć na wiele różnych sposobów. Mateo o tym mówi. Pamiętacie, była jakaś konferencja z Jordanem w Poznaniu, gdzie była książka rozprowadzana o tym tytule. Chodzi o co? Że my, że człowiek to nie jest przede wszystkim homo sapiens, to nie jest homo socialis, czyli człowiek, istota społeczna, to nie jest homo erectus, człowiek wyprostowany, ale głównie i przede wszystkim człowiek, jak już to zresztą powiedziałem, to homo adorans, czyli to jest sednem naszego człowieczeństwa, homo adorans, czyli człowiek, który wielbi. Człowiek, który oddaje trójjedynemu Bogu cześć, który wielbi swojego Stwórcę. I to jest sednem naszego człowieczeństwa, homo adorans. Oczywiście to nie sprowadza się jedynie do śpiewu podczas nabożeństwa, to nawet nie sprowadza się jedynie, czy spełnieniem tego nawet nie jest całe nabożeństwo, ale homo adorans to oczywiście całe nasze życie, dlatego że jesteśmy, jak to ktoś kiedyś powiedział, jesteśmy kapłanami, którzy otrzymują wszystko, otrzymują od Boga cały świat, a następnie co z tym światem robimy? Z dziękczynieniem ofiarujemy go z powrotem Bogu. Czyli to tak wygląda nasze dzieło, nasza misja, nasze życie na tej ziemi i w ogóle, że otrzymujemy od Boga cały świat i następnie z dziękczynieniem, i na tym polega dziękczynienie, ofiarujemy ten świat z powrotem Bogu. Czyli każdy aspekt naszego życia, nasze powołanie, zawody, cokolwiek byśmy nie robili, wszystko jest częścią tego homo adorans, tego uwielbienia Bogu. Słuchajcie, Psalm 150 funkcjonuje, to jest ostatni psalm, jeżeli nie wiecie, to jest ostatni psalm, i on również funkcjonuje, i to widać, i czuć, i słychać. Ten psalm funkcjonuje jako podsumowanie wszystkich psalmów. Oto śpiewaliśmy te różne psalmy, dzisiaj śpiewaliśmy chociażby psalm o konflikcie przed chwilą, ale śpiewaliśmy też psalm 22, który jest pełen strachu, bólu między innymi. I słuchajcie, wszystkie te rzeczy się skończyły. Oto teraz doszliśmy do psalmu 150, gdzie kiedy wszystkie te rzeczy, wszystkie te utrapienia, wszystkie te zmagania, wszystkie te dylematy, wszystkie te strachy, wszystko, co nas trapiło i umęczyło nie do poznania. Wreszcie koniec. Wreszcie koniec. Wreszcie wszystko się skończyło i nie pozostało nic innego, jak tylko oddać Bogu cześć. Słuchajcie, w taki sposób należy patrzeć na ten psalm. Że po tych wszystkich męczarniach i strachach, i dylematach, i rozterkach, i wątpliwościach, oto nadchodzi psalm 150, który mówi: hej, jesteś w domu. Po całej tej drodze wreszcie jesteś w domu i teraz nie pozostało nic innego już, jak tylko oddać Bogu cześć. Tak więc, i rzeczywiście ten psalm, jak już mówiłem, zaczyna się, kończy, jak widzicie, od Alleluja, czyli niech Jahwe czyli kto? Niech nasz Zbawiciel będzie uwielbiony. Opowieść się kończy, pozostało uwielbienie, to nie jest koniec, ale koniec utrapienia. Pozostało uwielbienie, nic więcej nie pozostało, jak złożenie uwielbienia naszemu Panu. Co więcej, psalm zaczyna się od uwielbienia i zwróćcie uwagę, gdzie to uwielbienie ma miejsce. Zaczyna się od uwielbienia, które ma miejsce pośrodku Kościoła, pośrodku ludu, który kupił sobie Jezus, a następnie to uwielbienie wychodzi do całego stworzonego porządku. Jak już powiedziałem, 10 razy powtarza się słowo chwalcie. Wydaje się, że to jest dość mocne podkreślenie. Należy pamiętać. Wdzięczność powinna nas wypełniać. Pamiętacie, jeżeli przeczytaliście artykuł Douga Wilsona w jego obecnej sytuacji, kiedy został zdiagnozowany z nowotworem. Tam między innymi cytuję dwa urywki z 1 Tesaloniczan i z listu do Efezjan i mówi, że i cytując te urywki stwierdza, że mamy dziękować za wszystko, urywek w liście do Efezjan, i mamy dziękować we wszystkim, czy w każdej sytuacji. Czyli wdzięczność właśnie do tego się sprowadza, że za wszystko i w każdej sytuacji, w każdym położeniu mamy składać dziękczynienie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że do Niego należymy. Wiemy, że nic nie wymyka się spod Jego kontroli, ale że żadna rzecz, żadne utrapienie nie wkracza w nasze życie z przypadku, ale z Jego dobrej, pamiętajmy, z dobrej ręki. No i teraz pytanie jest takie, czy opowiadacie dzieciom o dobroci Bożej? Czy uczycie je myślenia pełnego wdzięczności? Czy przypisujecie odpowiednie znaczenie temu, co się dzieje w domu? Czy opowiadacie w taki sposób waszym dzieciom? Czy opowiadacie, interpretujecie całą rzeczywistość właśnie w taki sposób? Tak, aby wszyscy w domu byli świadomi Bożego działania. Jak to działa? Żeby właściwie zinterpretowali. Bo słuchajcie, jeżeli źle zinterpretują, co będzie wynikiem tego? No będzie niezadowolenie, będzie zdenerwowanie, będzie jakieś zasmucenie ostateczne, a tego nie chcemy. Chcemy podróżować ze smutku, jednak do wdzięczności, wiedząc, że to Bóg działa. Tak więc psalmista 10 razy mówi chwalcie, zachęca nas, chwalcie, i ta chwała zaczyna się od świątyni. I teraz w inny sposób patrząc, ta świątynia, w którą jesteśmy budowani, jest w niebie. Chwała zaczyna się od świątyni, następnie zstępuje przez firmament, nieboskłon, w dół, przez jego dzieła, do całego stworzonego porządku. Czyli mamy taki kierunek, który widać również w tym psalmie. Słuchajcie, w pierwszych dwóch wersetach Bóg przedstawiony jest właśnie jako stworzyciel. I słuchajcie, teraz i oczywiście nie macie Biblii, pewnie nikt nie ma Biblii, no i to ja sobie sam w takim razie to zrobię. Słuchajcie, każdy psalm poprzedzający zaczyna się od podkreślenia właśnie Stwórcy. Chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie, na rozciągnięciu dosłownie Jego firmamentu, czyli Władek się ucieszy, rakija. Tak hebrajskie słowo, tak brzmi hebrajskie słowo. Ale zobaczcie, Psalm 149. Niech weseli się Izrael, zaraz drugi werset. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Psalm 148. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone najwyższe niebiosa. Zobaczcie, w każdym psalmie. Psalm 147. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Psalm 146. On uczynił, szósty werset, On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Słuchajcie, na jedną rzecz, jeżeli zapamiętacie sobie, chciałbym zwrócić uwagę, zapamiętajcie ten werset, jeszcze wracając do psalmu 148. Chwalcie go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Czyli wyraźne odwołanie do tego, co miało miejsce zaraz na samym początku stworzenia. Tak więc i w tym psalmie widzimy, że Bóg jest przedstawiony właśnie jako stworzyciel. Cały psalm zaczyna się i kończy na świątynię. Oznacza co? Świątynia oznacza nowe stworzenie. I zobaczcie, na samym końcu, niech wszystko, co żyje, co oddycha, odwołanie do ducha, niech również go wszystko chwali. Czyli zaczyna się i kończy od nowego stworzenia. My jesteśmy budowani, jak to należy czysto po polsku powiedzieć, jesteśmy budowani, pamiętacie, w świątynię Bożą, w duchu. To Duch Boży nas ożywił. Ale również Bóg jest tym, który rozciągnął niebiosa, rozpostarł je jak namiot mieszkalny. No i słuchajcie, teraz pytanie, na czym, jeżeli mamy wielbić Boga, to ten psalm od razu poucza nas, od razu nam sygnalizuje, za co mamy go wielbić, czy na czym ma się koncentrować nasze uwielbienie. No i nasze uwielbienie ma się koncentrować na Bogu i na Jego dziełach. Pamiętacie, zresztą użyłem tego wersetu w modlitwie przed kazaniem, w 1 Piotra 2,9 mamy powiedziane, że mamy wysławiać Boga za wspaniałości, excellencies, cnoty, wspaniałości tego, który rozgłaszać tak naprawdę, rozgłaszać wspaniałości, cnoty tego, który powołał nas z ciemności do swojego przedziwnego światła. Tak więc mamy koncentrować się na Bogu i na Jego dziele. Człowiek jest, jak już wspomniałem, istotą wielbiącą, co między innymi oznacza, pamiętacie, co to oznacza, że człowiek jest istotą wielbiącą? To oznacza, że w nieunikniony sposób będzie wielbił. Tak więc to nie podlega dyskusji, czy człowiek będzie wielbił, człowiek będzie wielbił. Pytanie, które tylko podlega dyskusji, jest kogo albo co będzie wielbił, bo wielbić będzie. Człowiek nie może nie wielbić, tak to można ująć. Pytanie tylko, co będzie wielbił. I słuchajcie, wyborów aż tak dużo nie ma, w zasadzie są tylko dwa wyjścia. Albo będzie wielbił swojego Stwórcę, albo w ostateczności będzie wielbił oczywiście samego siebie. Nawet kiedy udaje się za innymi rzeczami, tak naprawdę wielbi, zwraca się ku sobie, człowiek, który jest zbuntowany, zwraca się ku sobie i siebie wysławia ponad wszystko. Nawet kiedy wpatruje się w niebo, bada odległe galaktyki, przyrodę, kiedy oddaje cześć matce naturze, człowiek nie może, jak tylko musi personifikować, nadawać osobowość temu, co go urzeka i to, co go urzeka, jeżeli to nie jest prawdziwy, trójjedyny Bóg, to, co go urzeka w nieunikniony sposób jest nim samym. W ostateczności sprowadza się do niego samego. Pamiętamy jeszcze, że mówimy o uwielbieniu, to można jeszcze przypomnieć jedną rzecz, że nie tylko, że człowiek będzie wielbił, ale to jeszcze nie koniec drogi, człowiek nieuchronnie, tak jak jeden z psalmów wcześniejszych powiada, człowiek nieuchronnie przemienia się na obraz tego, kogo czci, czy co czci. Jeżeli to, co człowiek czci, tak będzie wyglądał. Ja bym nawet zasugerował, nawet zewnętrznie będzie się przemieniał w to, co czci. Jeżeli czci innych bogów, tak będzie wyglądał jak oni. Jeżeli czci seks, będzie wyglądał obleśnie, niemoralnie. Jeżeli czci pieniądze, będzie wyglądał, jakby czcił pieniądze. To, co człowiek czci i komu cześć oddaje, przemienia go na obraz tego, kogo czci. Albo staje się coraz bardziej, używając już teraz Biblii nowotestamentowego języka, albo staje się coraz bardziej ziemski i zmysłowy, ziemski, czyli z tego porządku, pełen pożądliwości, chciwości wraz oczywiście z kutliwością, albo przemienia się na obraz nieba. Albo przemienia się na obraz Chrystusa, pełen pokoju i wdzięczności. Albo, albo. I wreszcie, patrząc na ten psalm, nie można pominąć rzeczy, Ula pewnie mówi, no nie, ale przecież tu jest jeszcze coś ważnego. Nie można pominąć rzeczy nader oczywistej, dlatego że cały ten psalm przedstawia jeden wielki układ muzyczny, choreograficzny, jedną wielką symfonię muzyczną, symfonię uwielbienia, która ma miejsce w zgromadzeniu jego ludów. Słuchajcie, dwa słowa na temat instrumentów. Po pierwsze, to uwielbienie, które tutaj jest opisane, to nie zapominajmy o tym, że to jest wojna, to jest batalia. Kiedy my oddajemy Bogu cześć tutaj w tym miejscu, to tak naprawdę używamy broni termonuklearnej, broni atomowej. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że kiedy wielbimy Boga tutaj, kiedy stosujemy ten oręż termonuklearny, siły ciemności w zasadzie nie mają żadnej broni, niczego kontra, czy mogą skontrować, czy mogą unieważnić, unieszkodliwić naszą broń. W zasadzie ta broń, uwielbienie, które wznosimy do Boga, jest czymś, co wobec czego siły ciemności stają bezradne. Dlatego pamiętajmy o tym, że no, to jest kluczowe. Nabożeństwo, uwielbienie jest kluczowym aspektem przemiany tego świata. Również ci, którzy są zaangażowani w służbę muzyczną, jak to już kilka razy podkreślałem, to jest walka duchowa, to jest walka, która to są przeciwności, to są zniechęcenia, to są bojaźnie. To są jakieś rzeczy, nastroje, które się pojawiają, z którymi całkiem podobnie jak i pastorzy macie do czynienia, dlatego że to jest walka, to jest batalia duchowa. Słuchajcie, pamiętacie taki urywek? Otwórzcie, nie macie Biblii, Druga Kronik, 20 rozdział. I pamiętacie, tam jest Moabici i Amonici, Jehoszafat będzie walczył i zobaczcie. 22 werset. 20 rozdział, 22 werset. Także potężna tusza, ogromna ilość wrogów, wściekłych wrogów ludu Bożego wystąpiła z zamiarem zniszczenia ludu Bożego. W jaki sposób lud Boży wygrał? 22 werset, 21. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków, Jehoszafat, dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny, wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów i Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Czyli słuchajcie, batalia, w jaki sposób ta batalia wyglądała? No, ta batalia wyglądała dokładnie w taki sposób, w jaki wygląda i nasza, czyli przez wielbienie Boga, przez chwalenie Jego dobroci, wysławianie Go. Oto Bóg zaprowadza swoje zwycięstwo. Tutaj widzimy całą masę jeszcze instrumentów w kościele. Jest wiele tradycji protestanckich, reformowanych, które są przeciwne instrumentom w kościele. My jesteśmy jak najbardziej za instrumentami w kościele, chociażby z dwóch przyczyn. W liście do Efezjan w 5 rozdziale jest mowa o tym, abyśmy grali, nie tylko śpiewali, ale grali, tworzyli muzykę w naszym sercu Bogu. I oczywiście pamiętam też o namiocie Dawida, namiocie zgromadzenia, który był na górze Syjon, pamiętacie? Zanim świątynia została wybudowana, na górze Moria, na górze Syjon było uwielbienie w okresie przejściowym na górze Syjon, w namiocie Dawida. I co tam się działo? No to nabożeństwo, czy tamto nabożeństwo wyglądało jak nasze nabożeństwo. Czyli ludzie śpiewali, grali, byli w bezpośredniej obecności Boga, bezpośredniej obecności Arki. I podobnie my, to jest ten schemat, to jest ta zapowiedź tego, co nastało wraz z przyjściem Chrystusa. Tak więc wielki koncert, wielka symfonia, nie sposób tego zduplikować u siebie w kuchni. To, co ma miejsce tutaj, kiedy się zgromadzimy razem, by oddawać Bogu cześć, tylko wśród zgromadzonego na przypisanym uwielbieniu ludu Bożego takie rzeczy mogą mieć miejsce. Dlaczego? Dlatego, że Bóg obiecał, że wśród swojego ludu odkupionego działa Jego Duch. W jaki sposób? No na różne sposoby, jak widzimy. Na wiele różnych sposobów, od 3 do 5 wersetu. Na wiele różnych sposobów On przepięknie obdarowuje, uzdalnia, sprawia, że uwielbienie Boga jest piękne dla Jego uszu. Tak więc są instrumenty, są głosy, są obdarowania, są zaangażowania i całe ciało jednym głosem wspólnie wielbi Boga. I słuchajcie, i nie tylko o muzyce jest tutaj mowa, wiadomo. Ci, co są słabi i bezbronni, których teraz słychać, są tak samo ważni, o ile nawet nie ważniejsi od tych, którzy są mocni i widoczni. Tak więc wszystko wspólnie tworzy, tak jak widzimy w tym psalmie, jedną wielką symfonię uwielbienia. Zwróćcie uwagę na różnice, które widać w parach. Chwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na harfie i cytrze. W każdej parze jedne są głośne, drugie są subtelne. I na tym właśnie polega uwielbienie ludu Bożego. Słuchajcie, psalm 150 uczy nas właściwej perspektywy na życie. Oto wielkie dzieła Boże, oto rozciągnięty nieboskłon, cała potęga Jego mocy. I zobaczcie, cała potęga Jego mocy w jakim towarzystwie występuje? Występuje w towarzystwie muzyki. Cała potęga Jego mocy, potęga tego, kim On jest. Zobaczcie, w jaki sposób, niech nie umkną nam te rzeczy najbardziej podstawowe, wydaje mi się. Potęga Jego mocy, tak On się objawił. Dorzućmy. On się objawił potęgę swojej mocy, firmament, objawił ją w taki sposób, że występuje ona w parze właśnie z utworem muzycznym. Oto dzieło stworzenia i symfonia wdzięczności. Słuchajcie, te dwie rzeczy są nierozłączne, jakże wiele mówią, jedno mówi wiele o drugim. Że On nad wszystkim panuje. Co to znaczy, że Bóg nad wszystkim panuje? jeżeli dzieło stworzenia jest jednym wielkim, jedną wielką symfonią, co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w wielkim błędzie, jeżeli myślimy, że nasze życie to jeden wielki chaos. Że jeżeli myślimy, że nasze życie nie ma żadnego sensu, nic nie współgra ze sobą. No, popełniamy ogromny błąd, dlatego że On wszystkim, nad wszystkim tak panuje, że wszystko współgra w harmonii, w Jego planie. Co więcej, muzyka i instrumenta muzyczne wskazują na co? Na to, że On się raduje. On się cieszy sam. I chce, abyśmy my byli częścią tej radości. Co więcej, wskazuje na Jego dzieła i oczywiście największym Jego dziełem jesteś Ty. Największym Jego dziełem jesteśmy my, Kościół. Słuchajcie, pamiętacie książkę Silmarillion. Pamiętacie tę książkę Tolkiena? Ktoś czytał? Początek. Przeczytajcie początek. Ja też jej nie czytałem. Ale początek Grzesiu mi zmusił mnie do przeczytania początku. I słuchajcie, całe dzieło stworzenia jest w tej książce Tolkiena przedstawione jako, opisane jako jeden wielki utwór muzyczny. Jedna wielka symfonia, gdzie cała różnorodność jest wprowadzona i współgra w jednym, tworząc jeden piękny, harmonijny utwór. Czyli mamy, tak jak tutaj, różnorodność instrumentów, wyrazu, tempa, ruchu, spoczynku i wszystko jest częścią jednego wspaniałego utworu. I wreszcie, słuchajcie, pamiętajmy, że i my jesteśmy utworem muzycznym. Nasze życie to symfonia. Całe nasze życie. Nie wprowadzajmy tam brzydkich, niewspółgrających nut. Tak jak razem jesteśmy budowani w jeden budynek, w świątynię, tak razem tworzymy jeden harmonijny utwór też, jako Kościół, lud Boży. Utwór muzyczny dla Boga. Różnorodność w duchu to harmonia, pokój, radość, życie. Ale słuchajcie, różnorodność bez Boga to co to jest? Zgiełk, zamieszanie, gwałt i podziały. I wreszcie zobaczcie, cały psalm się kończy 6 wersetem. Całe stworzenie, wszystko, tak celowo tam jest przedstawione, wszystko, nie wszyscy, zwróćcie uwagę, ale wszystko, co żyje, a dosłownie co ma dech. Miłosz oddał to słusznie, co oddycha. Wszystko, co oddycha, co ma dech, niech chwali Pana. Alleluja. Wszystko, co ma ducha. Słuchajcie, nie można chwalić Pana, nie ufając Mu, nie ufając, że On wie, co czyni. I cały ten utwór mówi, że On doskonale wie, co czyni. Dlatego ten ostatni werset, wszystko, co ma dech, co oddycha, niech chwali Pana, ma również i takie zastosowanie, że dopóki oddycham, dopóki mam dech, to jest też takie przemyślenie, dopóki oddycham, dopóki mam dech, nie chcę czynić niczego innego, jak właśnie tej jednej rzeczy, to jest wielbić mojego Pana. Panie, spraw, aby ten psalm okazał się prawdą i realiami mojego życia. Słuchajcie, zakończymy tym urywkiem, który odwołuje się do psalmu 150. Od 11 wersetu. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, niektóre tłumaczenia mówią zwierząt, cherubów. Oto spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie tak jak mieliśmy w psalmie 150. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, że nie musimy powątpiewać, ale już teraz nie tylko jesteśmy zaangażowani, jesteśmy częścią tej chwały, która nadchodzi, ale wiemy, że to jest również cel naszej podróży. Dziękujemy, że nas prowadzisz, dziękujemy, że Twoje prowadzenie i nasze wytrwanie jest zależne od Twojej łaski, a nie od naszych wysiłków, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie, cztery zwierzęta, cztery cheruby mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Pomódlmy się.